Witaj w Muzeum Warszawy. Wybierając tę ścieżkę zwiedzania, zdecydowałeś lub zdecydowałaś, że chcesz poznać wystawę zatytułowaną Rzeczy Warszawskie, tak jak widzi ją warszawianka, żoliborzanka, profesor doktor habilitowany Maria Poprzęcka. Zwiedzaniu towarzyszyć będzie muzyka wybrana przez panią Marię. Jeśli zechcesz przystanąć po drodze, obejrzeć coś, o czym nie mówimy, zatrzymaj nagranie, używając pauzy.
Maria Poprzęcka, jestem historykiem sztuki bez żeńskiej końcówki. W tej chwili pracuję jako profesor zwyczajny na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Ja jestem urodzona na Żoliborzu. Wtedy, kiedy skończyłam 18 lat i wyrabiałam pierwszy dowód osobisty, to okazało się w stosownym wydziale biura dzielnicy, że jestem zameldowana na Żoliborzu na ulicy Felińskiego 18 w kwietniu 1945 roku, czyli jeszcze przed zakończeniem wojny, z tym, że co prawda nieświadoma, ale miałam już za sobą przeszłość powstańczą warszawską. Na szczęście pierwsze sceny, jakie pamiętam, to są już sceny zdecydowanie powojenne, także zarówno to powstanie spędzone w piwnicy, jak i potem obóz w Pruszkowie, jak i potem tułaczka w otwartych wagonach. To wszystko już tylko znam z opowiadań. Natomiast pierwsze moje wspomnienia to są wspomnienia z domu na Felińskiego, który poza tym, że miał dziury w dachu, stał. Był wyrabowany i trochę zniszczony, ale stał. W związku z tym do tego domu zjeżdżali znajomi, bliżsi, dalsi. Ci wszyscy, którzy wracali do Warszawy, chcąc odnaleźć swoje domy lub ich nie odnaleźć, swoich bliskich odnaleźć lub nie odnaleźć, czy tylko uczestniczyć w ekshumacjach. W każdym razie moje pierwsze wspomnienia to jest dom pełen ludzi. Dom pełen ludzi, głównie jednak mężczyzn, bo to mężczyźni podejmowali się tych zadań, ale ja byłam z matką i ten dom pełen ludzi znajomych i nieznajomych, ciągle się zmieniających, pełen ruchu, gwaru. Mi się wydaje, że te właśnie takie pierwsze zupełnie mgliste wspomnienia, one mnie bardzo silnie ukształtowały, to znaczy ja się dobrze czuję wśród ludzi.
Zaczynamy naszą wycieczkę. Przejdź za kasę, tam znajdziesz windę. Wjeżdżamy na drugie piętro. Gdy wyjdziesz z windy, skręć w lewo. Przechodzimy teraz przez gabinet sreber i platerów. Pani profesor nie zatrzymała się tutaj, ale ty pewnie chcesz obejrzeć wszystkie te świeczniki, łyżeczki, kubki. Posłuchamy przez chwilę muzyki.
Mogą w tej Warszawie żyć. O, idź wśród mnie zalała mnie zła krew. Wiem tylko na perłowo w tęże śpię. Nie bądź zachwany, odziany. To może mieć dla ciebie skutek opłakany. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł odciąć pod bajer. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł odciąć pod bajer.
Możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w mordę dać, lecz od stolicy won, bo krew się będzie lać. Więc znakiem tego nie bądź Lebiego, przyhamuj mordę i nie gadaj więcej nic. Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies, już mówił nawet Warszawa kaput. Lecz pomylił się łachudra, rozczarował fest. Próżny był majchrowy jego trud. Słyszeć nawet nie potrafi jak. Dzisiaj my śpiewamy jemu tak. Chciałeś być cwany? W ząbek czesany. To teraz gnijesz daniu w błocie pochowany. My warszawiacy jesteśmy tacy. Kto nam na odcisk wejdzie, wisz pan, zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpie się, to zara bokiem mu to wyjdzie, może nie. Na warszawiaka nie ma cwaniaka. Chcesz z nami zacząć? To se trumnę wcześniej kup.
Nie masz cwaniaka? Na te warszawiaka. Chcesz z nami zacząć? To se przedtem trumnę kup.
Przejdź po pochylni do sali wypełnionej portretami i spójrz przed siebie. Na ścianie, na wprost drzwi, którymi weszliśmy, wisi wielki portret Bolesława Bieruta. Widzisz go?
Ja z gabinetu portretów wybieram portret budzący najwięcej chyba kontrowersji i sprzeciwów, to znaczy portret Bolesława Bieruta. On jest interesujący z wielu względów. Najpierw może jako historyk sztuki. Powiem, że ten portret, oczywiście utrzymany w konwencji realizmu socjalistycznego, jest jednocześnie pomyślany z całą świadomością tego, czym jest portret wysokiego urzędnika i mecenasa sztuki. Jest utrzymany w takiej manierze XVI-wiecznego i XVII-wiecznego portretu reprezentacyjnego, nie en pied, prawda, nie cała postać, ale tors. I za tą postacią otwiera się widok na coś, co tę postać charakteryzuje. Nieprzypadkowa, prawda, jakaś łączka czy kotara, tylko jest to pewien rodzaj alegoryzowania portretu, to znaczy zarówno te atrybuty, które ewentualnie ten portretowany trzyma w ręku, jak i tło ma wskazywać na walory, cechy charakteru, także działalność, zasługi i tak dalej. Otóż za Bolesławem Bierutem, który tutaj jest przedstawiony właśnie jak taki dostojnik XVI czy XVII-wieczny, rozpościera się widok na budującą się Warszawę. Mamy taki budynek w Rusztowaniach, a w głębi Pałac Kultury. A w głębi Pałac Kultury, wtedy chyba zresztą jeszcze będący w stanie nieukończonym. I tutaj docieramy do dwóch najbardziej chyba dzisiaj także kontrowersyjnych punktów. Raz Pałac Kultury, z jednej strony Pałac Kultury, za który prawda, młodzi ludzie daliby się pokrajać, bo tam chodzą do Café Culturalda i do teatrów i biesiadują nas przy wspólnym stole w lecie. Pałac Kultury naprawdę ożył. Czy znowu przywołam piosenkę, jestem siedzibą teatrów, młodzieży daje nauki. Dalszego ciągu nie będę cytować, bez obraźliwy. Natomiast dla tych, którzy nie lubią Pałacu Kultury. Bolesław Bierut jest w tej chwili nie tylko wiązany z decyzją o budowie Pałacu Kultury, jest przede wszystkim wiązany z decyzją o nacjonalizacji gruntów warszawskich, co jest najbardziej, prawda, palącym, a jednocześnie grząskim problemem dzisiejszego miasta i przede wszystkim władz tego miasta. Oczywiście przeklina się wszyscy spadkobiercy, a raczej ci, którzy kupili roszczenia po spadkobiercach. No, mogą przeklinać tak zwany dekret Bieruta i cały stan Warszawy w tej chwili, prawda, jej chaos, jej niemożność realizacji planów rozwoju przestrzennego. O wszystko jest winiony ten dekret Bieruta, który spowodował, prawda, wyzbycie właścicieli z ich własności prywatnej, jaką były grunty, bądź też kamienice czy miejsca, na których te kamienice stały. Cały problem nie istniał oczywiście do 90 roku i do zmiany ustroju i do powrotu świętej własności prywatnej. Sprawa jest bardzo trudna. Wiemy, prawda, ile spraw rozbija się o roszczenia. Natomiast no, z drugiej strony są ludzie, którzy zostali pozbawieni swojej własności. To jest, prawda, klasyczna sytuacja z tragedii greckiej. Znaczy obie strony mają swoje racje i obie strony bardzo chętnie się obwijają. Natomiast tu trzeba powiedzieć jakby na usprawiedliwienie Bolesława Bieruta, chociaż to może źle zabrzmieć. Mianowicie, że gdyby nie ten dekret, to Warszawa by nie została odbudowana w takim tempie, w jakim została odbudowana. Tak? Bo gdyby były wtedy, prawda, dochodzenia własności prywatnej, zwłaszcza tych działek, na których stały ruiny, no to byśmy znacznie dłużej z tych ruin się wydobywali. I też trzeba o jednej rzeczy pamiętać, że w innych miastach zachodnioeuropejskich, tak samo zniszczonych jak Warszawa, tylko w inny sposób, to znaczy głównie przez naloty dywanowe, także dokonano komunalizacji gruntów, żeby to miasto dźwignąć w nowym kształcie. Bo jeszcze o jednej rzeczy trzeba pamiętać, że te zrujnowane miasta europejskie były jakby spełnieniem snów modernistów, żeby, prawda, planować szerokie arterie, podlinijkę, żeby tworzyć nowe, świetliste, promieniste miasta przyszłości, a nie ceckać się, prawda, z każdą kamienicą i z każdym skrawkiem ziemi. Także sprawa jest bardzo wieloznaczna i temu wszystkiemu patronuje Bolesław Bierut, którego tutaj widzimy z Pałacem Kultury.
Mój ojciec przybył ze wschodu, lecz ja wzrosłem na polskiej ziemi. Nie mówcie, że jestem tu obcy, chcę łączyć, a nie dzielić. Jestem Polakiem, warszawiakiem, dostrzec to łatwo, to proste jest takie. Jestem Polakiem, warszawiakiem, dostrzec to łatwo, to proste jest takie. A wtyki mam rodem z sukiennic, kolumny to warszawski klasycyzm. Wieża jak ratusz w Zamościu i jestem syntezą tradycji. I jestem Polakiem, warszawiakiem, dostrzec to łatwo, to proste jest takie. Jestem Polakiem, warszawiakiem, dostrzec to łatwo, to proste jest takie.
Ten Paryż Północy, jak wiadomo, jest wielkim mitem, zbudowanym na ogromnych sentymentach do przedwojennej Warszawy. I to Śródmieście rzeczywiście mogło być miastem, które się kochało, zwłaszcza, że wspomina się jednocześnie swoje czasy młodości. Ja bardzo dobrze rozumiem takie mitologie. Natomiast no, musimy pamiętać, że to było miasto, które było w bardzo niewielkim stopniu skanalizowane, że czy Powiśle, czy Wola, czy różne peryferie, dzielnice z barakami dla bezrobotnych, no takie mieliśmy chociażby na Żoliborzu, że to bardzo daleko odbiegało od Paryża Północy, że dzielnica żydowska była dzielnicą straszną. Jeśli chodzi o warunki życia, to Warszawa biła, zdaje się, rekordy, jeśli chodzi o ilość osób mieszkających na jednym metrze kwadratowym czy w jednej izbie. To było naprawdę bardzo trudne do mieszkania miasto i właściwie dopiero wysiłek prezydenta Starzyńskiego szedł nie w kierunku tego, żeby Warszawa była piękna, bo nie to było najważniejsze, tylko polepszenia elementarnych, higienicznych standardów, w jakich ludzie żyli. Ja oczywiście żałuję niektórych budynków, jak na przykład Pałac Kronenberga, który bezsensownie został rozebrany już w początku lat 60. Natomiast tak jak to tacy no, sentymentalni warszawianiści chcieliby, żeby odbudować Warszawę w tym kształcie wąskich ulic, kamienic z ciasnymi, ciemnymi podwórkami, no to absolutnie jest niemożliwe. Ja raczej stoję nie po stronie tych, którzy bronią do upadłego każdego starego domu, niekoniecznie wartościowego architektonicznie. Uważam, że więcej wysiłku powinno kłaść się w pilnowanie tego, co na tym miejscu zostanie zbudowane nowego.
Wsiadł autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. O liściu w swych rzadkich włosach nieprędko się dowie. Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi i nic. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. I tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Wsiadł drugi podobny, nad człowiekiem się zlitował. Tamten się pogłaskał w główkę, liścia sobie schował. Bo ja mówi jestem z lasu, bo ja mówi jestem z lasu i już. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. To nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew.
Opuszczamy gabinet portretów. Przejdź przez gabinet sreber i platerów do windy. Zjedziemy na pierwsze piętro. Gdy wyjdziesz z windy, skręć w lewo. Przed nami gabinet widoków Warszawy. To największa ekspozycja Muzeum Warszawy. Są tu trzy przestrzenie. W pierwszej zobaczysz panoramy Warszawy. W drugiej stoi makieta przedstawiająca nasze miasto. Dalej jest sala wypełniona obrazami stolicy. Może znajdziesz wśród nich swoje ulubione miejsce w Warszawie. Pani profesor nie wskazała tu żadnego konkretnego obrazu, bo woli podziwiać Warszawę na żywo, ale za to opowiedziała nam, które warszawskie piosenki są jej najbliższe.
Przechodzimy przez gabinet widoków, w którym się nie zatrzymujemy. To jest gabinet dla ludzi spoza Warszawy. Ja wolę krakowskie przedmieście, na którym szczęśliwie jestem kilka razy w tygodniu. I jest to w tej chwili cudowna ulica, tak jak w piosence Muńka Staszczyka, krakowskie przedmieście zalane słońcem wiruje jak obłok. No więc właśnie wolę to krakowskie przedmieście wirujące i zalane słońcem niż nawet na najpiękniejszych obrazach. Od kilku lat mamy do czynienia z taką nową miłością do Warszawy. Ta już nie, że koszmarne miasto, w którym nie daje się żyć, tylko miasto, które rzeczywiście nieprawdopodobnie się zmieniło i zmienia się ciągle na naszych oczach. I to zaowocowało także staro-nowymi piosenkami o Warszawie. Tutaj na pierwszym miejscu bym postawiła jednak projekt Warszawiak Łukasza Garlickiego, który ma 5,5 mil, to jest sprzed paru lat, ta projekt internetowy, stara piosenka Stanisława Grzesiuka, Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka, który ma, jak w tej chwili to wygląda, ponad 5 milionów wyświetleń. Warszawiacy to pokochali. Ma kolejne swoje wcielenie, ta grzesiukowa piosenka Nie masz cwaniaka nad Warszawiaka, mianowicie śpiewa ją piękna Nigryjka i Fiude wśród praskich ostańców. Dla mnie także jako historyka sztuki, świadectwem żywotności pewnych dzieł sztuki, wszystko jedno, czy to będzie poemat, czy to będzie piosenka, czy to będzie rzeźba, czy obraz, jest to, że on ciągle rodzi nowe dzieła, że sztuka rodzi sztukę. No, ja także bardzo sobie cenię piosenki tak o Hemingwaya o Warszawie, zwłaszcza tę, która opisuje podróż metrem od stacji Młociny do Kabat, pierwszą linią metra na Hacu i te kolejne stacje są jednocześnie takimi stacjami poalkoholowej męki. No i jeszcze jeden przykład, tym razem no, niesłychanie wzruszający, to są te piosenki o Warszawie różne, ale dawne, nagrane przez Stanisławę Cylińską. Wtedy, kiedy byłam na jej pierwszym koncercie w studio Lutosławskiego, właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że no, pierwszy raz od dziesiątek lat piosenki o Warszawie chwytają za gardło.
Nie dogoni mnie, nie dogonię jej, kiedy ta zrywa się nad ranem, czasem budzi mnie, ginę w niej jak cię. W końcu to całkiem duże miasto, tak jak ja, może kochać, nienawidzić, tak jak ja, potrzebuję czułych słów. Kiedy pierwszy raz jakbym była dzieckiem, dzisiaj świat mogę zamknąć w jednej dłoni, lecz nigdy już nie zapomnę tamtych łez. Czasem jestem dziwna, jak to miasto, mówię tak. Mówię nie. Bywa, że czasem jestem dziwna, jak to miasto. Thank you. dziwna, jak to miasto, mówię tak, mówię nie. Bywa, że czasem jestem dziwna, jak to miasto. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przeszłości.
chodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice i patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha i patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.
Wróć do windy. Pamiętasz? Trzeba minąć kolejno makietę miasta i jego panoramę. Zjeżdżamy do piwnic. Wciśnij minus jeden. Czy wiesz, że pod naszymi kamienicami kryją się aż dwa piętra? Jesteś już na dole? Wejdź za drewniane drzwi po lewej i znowu w lewo. Przed tobą labirynt piwnic. Prezentujemy tu dzieje kamienic, w których jesteś, i trochę ciekawostek o stolicy. Na pozór można się tu zgubić, więc uważnie słuchaj lektora. Nie wyprzedzaj go, i idź ciągle przed siebie, nie wchodząc na żadne pojawiające się na trasie wysokie schody. Za chwilę zobaczysz trzy schodki w dół. Zejdź po nich. Uważaj na głowę. Idź dalej przed siebie przez kilka dużych i małych pomieszczeń. Niedługo zobaczysz duży, na całą długość ściany, szkic naszych 11 muzealnych kamienic. Po drodze pani profesor opowie nam o związkach swojej rodziny z Warszawą, między innymi o prababkach, siostrach Lange.
Moja rodzina od strony matki jest klasycznym przykładem takiej rodziny, która utraciła swoje, powiedzmy sobie, ziemiańskie usytuowanie i straciwszy jakieś malutkie bardzo mająteczki, jak to się stało z bardzo wieloma po styczniowym powstaniu 63-64 roku i osiadła w Warszawie. To jest, prawda, jeden z takich składników warszawskiej inteligencji, ta taka drobna bardzo szlachta, która została pozbawiona właściwie możliwości tradycyjnego gospodarowania i całe szczęście. Całe szczęście, bo właśnie to ona w dużej mierze zbudowała warszawską inteligencję. Moja rodzina, może pochwalić się jedną osobą, która jest upamiętniona tablicami na murach miasta, mianowicie moje prababki emancypantki prowadziły, i to od 1880 roku, żeńskie gimnazjum, czyli pensje dla panien, jak to się mówiło wtedy, na ulicy Senatorskiej i myślę, że to po nich mam taki gen nauczycielski. Natomiast druga osoba, bardzo malownicza, to jest mój dziadek od strony ojca, Szymon Poprzęcki, którym niestety żeśmy się minęli. To znaczy on umarł w kilka miesięcy po moim urodzeniu. Natomiast był to, chyba trzeba użyć XIX-wiecznego określenia, nie dziwak, ale taki człowiek jakby żyjący zupełnie poza czasem. Pracował dorywczo, bo to też nie było żadne stałe zatrudnienie, to w ogóle nie była epoka, prawda, etatów. Jako konserwator różnych kościelnych malowideł i no, dokonywał chyba na własną rękę różnego rodzaju szperactwa po różnych strychach kościelnych, po jakichś zakamarkach i znajdował tam rzeczy, które mam nadzieję, że za zgodą księdza proboszcza przywoził do domu i miał bardzo dziwne zbiory, z których całkowicie chaotyczne, bez żadnej takiej tak zwanej myśli kolekcjonerskiej. No i różnymi cudownymi sposobami część tych rzeczy przetrwała, jak na przykład ringraf, który mam nad łóżkiem. Z pewnych względów można go dosyć precyzyjnie datować. On jest z okresu Konfederacji Barskiej. Część rzeczy dziadek podarował do Muzeum Narodowego, ponieważ pozostawał znajomym dyrektora Gębarzewskiego, który był dyrektorem zarówno Muzeum Wojska, jak i Muzeum Narodowego. No i wreszcie część najdziwniejszej działalności dziadka, który już w okresie międzywojennym pracował regularnie w Warszawie jako nauczyciel rysunku w liceach. Natomiast ta pensja nauczycielska, miał trzech synów. Ta pensja nauczycielska no, wystarczała, żeby, zresztą to tak było pomyślane, że to ma być dla urzędników i nauczycieli, a nie dla ludzi zamożnych, żeby kupić duże, no właśnie trzech synów. Duże czteropokojowe mieszkanie na Filtrowej w tych takich spółdzielczych domach ciągnących się od placu Narutowicza w stronę Filtrów. No i wtedy, ponieważ on tego przedtem nie robił, ani nie robił tego w żadnych komercyjnych celach, w ogóle był zdaje się człowiekiem żyjącym bez jakichkolwiek potrzeb finansowych, wykonał do tego mieszkania na potrzeby rodziny nieprawdopodobne meble, które jakby jako historykowi sztuki nie pozwalają się datować. One są całkowicie poza czasem. Dziadek miał opanowane wszystkie techniki. Potrafił być stolarzem, rzeźbiarzem, malarzem, także odlewnikiem, ponieważ tam są także części odlewane w brązie. Kochanym tworzywem dziadka była macica perłowa.
Jeśli potrzebujesz więcej czasu, wciśnij pauzę. Spotykamy się przy dużym rysunku kamienic. Stoisz już przed długim rysunkiem kamienic? Idź dalej prosto, nie zwracając uwagi na żadne wysokie schody. Niedługo zobaczysz potężne gabloty. To znak, że trafiłeś do gabinetu archeologii. Idź przed siebie, aż w malutkiej salce zobaczysz po prawej stronie cztery schodki prowadzące w górę. Miń je i idź dalej prosto. Już niedaleko. Przejdziemy jeszcze w poprzek dużej piwnicy. W następnej, malutkiej, trzeba skręcić w prawo. Pierwsza gablota, jaką zobaczysz z prawej strony, to ta, do której szliśmy. Zbiór szkło z apteki królewskiej.
Po dziadku miałam różnego rodzaju artystyczne skłonności. Pierwsza to, najpierw bardzo chciałam tańczyć. No już doszłam do etapu, że miałam zrobione takie baletki do tańczenia na puentach. Nie mogłam pójść do szkoły baletowej, to się szło w wieku 10 lat ze względu na przebytą w dzieciństwie zakażenie gruźlicze, początki gruźlicy, które wtedy jakoś tam wykazywały jakieś plamy w płucach. No i okazuje się, że te plamy w płucach były opatrznościowe, bo jak pomyślę, żebym została baletnicą i pod pół wieku była na emeryturze, to jednak to nie jest ta droga życiowa. I chyba tak, no żeby jakoś sobie to kompensować. Zaczęłam z kolei chodzić do Domu Kultury w Imce na ulicy Konopnickiej. Najpierw chodziłam do sekcji scenograficznej, bo ciągle jeszcze ta scena, a potem już do sekcji plastycznej i już chyba w ostatniej klasie, czy w każdym razie zdecydowanie z myślą, żeby zdawać do liceum plastycznego, które zresztą było bardzo blisko, bo ono wtedy było na Myśliwieckiej, w tych budynkach, które po dziś dzień należą do Akademii Sztuk Pięknych. No i szczęśliwie do tego liceum zdałam. Myśmy tam mieli no, niesłychanie wybujałe artystowskie. I może nawet nie tyle ambicje, ile ambicje, które się nie wyrażały w sposobie ubierania, czesania, bycia. Wtedy nauczyłam się szyć, bo jednak no, ekscentryczne stroje były nie do kupienia w MHD, tylko trzeba było wszystko sobie samemu skombinować. Potrafiłam szyć absolutnie wszystko. Jak przyszłam na egzamin, to jedno z bardzo przykrych, dość byłam jeszcze taką nauczennicą w krótkiej spódnicy granatowej z włosami spiętymi spinką, haniebna spinka. I tam zobaczyłam dziewczyny, no egzystencjalizm paryski, barwne, długie spódnice zamaszyste, czarne podkoszulki wydekoltowane, koniecznie albo koński ogon, albo bardzo krótkie włosy, takie a la Witaj Smutku. No i zrozpaczona. Właściwie to było gorsze niż ten egzamin. No wróciłam do domu i to jedyne, co mogłam osiągnąć natychmiast, ponieważ koński ogon w ogóle nie wchodził w rachubę, zawsze miałam słabe włosy, no to obcięłam się na Witaj Smutku sama nożyczkami. I wtedy zaczęło się to szycie. W pierwszej klasie byliśmy jeszcze w dawnym miejscu na ulicy Myśliwieckiej. Moją koleżanką z klasy była Małgorzata Spychalska, córka Mariana Spychalskiego, który wtedy wrócił z więzienia i wrócił do rządu na bardzo wysokie stanowiska. Rychło został marszałkiem i to on załatwił nam przeniesienie z Myśliwieckiej do Podchorążówki w Łazienkach. No i tam dotrwałam do matury. Rzeźba była w Kordegarcie. No i tam była ta przeklęta skrzynia z gliną, kawalety. To była normalnie dobrze wyposażona pracownia, no, gdzie nauczyłam się kilku bardzo... Nie znosiłam tej rzeźby, bo nie lubiłam dotyku gliny. Natomiast no, nauczyłam się tam kilku pożytecznych rzeczy. Uczyliśmy się techniki freskowej, to znaczy malowania farbami mineralnymi na świeżym tynku, który żeśmy sami kładli. No i bardzo bliska tej technice jest technika mozaik, która wtedy wchodziła, mozaiki wchodziły, prawda, szerokim frontem do architektury warszawskiej. Do mnie mało przemawiają na ogół eksponaty archeologiczne, natomiast w tym warszawskim gabinecie wzrusza mnie cały zespół szkła, który pochodzi z apteki królewskiej. To są na ogół destrukty, kompletne destrukty. Cudowna jest taka flasza czy butla, która jest sklejona chyba z 20 kawałków. I te kawałki są wszystkie ponumerowane, bo one kiedyś zostały ponumerowane, wtedy kiedy były wykopywane i trzeba je było na bieżąco, prawda, oznaczyć i potem z tego dopiero skleić, zresztą niekompletną, tą flaszę. Ale dzięki tym, że te numery są bardzo widoczne, to ta flasza wygląda jak bardzo tajemnicze naczynie, jakieś takie alchemiczne, z różnymi nam napisami, instrukcjami. Mój ulubiony obiekt z tego gabinetu. Ale to jest jeszcze innego rodzaju wspomnienie, mianowicie wtedy, kiedy chodziłam do liceum plastycznego, to znaczy koniec lat 50. i początek 60., starówka w swoim, prawda, centrum była odbudowana, natomiast na dole, na Powiślu, na samej Skarpie jeszcze ciągle były ruiny. To gruzowisko było, przynajmniej dla mnie, nieocenionym zupełnie źródłem tworzywa do tych mozaik. Tam były kawałki porcelany. Najpiękniejszym tworzywem i taką moją wymarzoną mozaiką miała być mozaika, która nigdy nie została wykonana, ale zebrałam do niej dużo materiału. To miała być mozaika zrobiona cała ze szkła, które przeszło przez pożar. wszystkie szkła, które znajdujemy w archeologicznych gabinetach czy muzeach, to są na ogół właśnie takie szkła, które gdzieś tam kiedyś zostały spalone, no tak wyglądają, czy w każdym razie były w jakiejś bardzo wysokiej temperaturze i one wtedy pokrywają się taką iryzującą, tęczującą powłoką. Są przepiękne. Uwielbiam w ogóle iryzowane szkło, ale żadne szkło iryzowane fabrycznie po to, żeby było takie piękne, nie jest tak piękne jak to, które jest szczątkiem, które no, jest po przejściach.
Wracamy do windy. Musimy przejść pod wszystkimi kamienicami zajmowanymi przez Muzeum Warszawy. Idź cały czas przed siebie, nie wchodząc na żadne wysokie schody. Na pewno trafisz do 3 schodków w górę. Najpierw skończą się wielkie czarne gabloty archeologii. Potem miniesz powieszony na ścianie rysunek naszych kamienic. I wreszcie salę z warszawskimi danymi.
Warszawo, moja Warszawo, znam cię, bo jesteś miastem rodzinnym. Twego stóp, Warszawo, piękna Warszawo, jestem przy tobie nocą i dniem. Thank you.
Jeśli widzisz trzy schodki prowadzące w górę, to za nimi są drewniane drzwi, a potem winda. Wjedź na parter. Teraz mini kasy, skręć w lewo. Przez szklane drzwi wyjdziesz do holu z pięknymi marmurowymi schodami. Zostaw je po twojej prawej. Idź prosto przez kolejne szklane drzwi. Miniesz jedne. Drugie. Przejdź w poprzek kolejnej klatki schodowej. Po lewej są drzwi na rynek. I wejdź w kolejne drzwi, prosto. Za nimi jest podjazd dla wózków. Podejdź po nim i skręć w prawo. Jesteś w dużej sieni. Na przeciwległej ścianie, z prawej strony, są małe półokrągłe drzwi. Za nimi znajdziesz gabinet suwenirów. Wchodzimy.
Suweniry to są pamiątki. Jak wiadomo, przemysł pamiątkarski to jest trudna sprawa i zawsze to była trudna sprawa. I dlatego tutaj dosyć przewrotnie z tych suwenirów warszawskich wybrałam coś, co Warszawa bardzo starannie ze swojej pamięci wyparła. Wyparła ze znakomitym zupełnie rezultatem, mianowicie stuletnią czy ponad stuletnią obecność Rosjan w Warszawie. Ten przedmiot, który mnie zastanowił, to jest przycisk do papieru.
W gablocie po prawej stronie okna, tuż przy nim, Maria Poprzęcka dostrzegła niepozorne szklane kółko z zatopionym w środku rysunkiem. To przycisk do papieru pochodzący z 1895 roku.
Teraz raczej kupujemy podkładki pod mysz komputerową jako pamiątkę, natomiast to było podobne, prawda? Jedno i drugie było na wyposażeniu biurka. Więc jest to ciężki, szklany, no bo te przyciski do papieru powinny być ciężkie, żeby jakiś przeciąg czy wiatr od okna wiejący nie zwiał papierów i nie zaburzył porządku. Więc ciężki przycisk do papieru z wizerunkiem Pałacu Staszyca w Warszawie. Tak jak on wyglądał po 1895 roku i jeśli ktoś nie jest warszawiakiem i nie zna z grubsza historii swojego miasta, no to nigdy by nie powiedział, że to jest znany, przecież szalenie znany Pałac Staszyca, który stoi, prawda, jakby zamyka widok krakowskiego przedmieścia. Ma wspaniałą klasycystyczną architekturę zaprojektowaną przez Antonia Goracciego, który jest autorem, prawda, całego szeregu budynków podobnych, prawda, taki urzędowy klasycyzm. W XIX-wieczny, pierwszych dziesiątek XIX wieku. Pałac Staszyca jest siedzibą Polskiej Akademii Nauk i był fundowany przez Staszyca jako siedziba Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, także on zachowuje swoją funkcję jako siedziby nauki. Natomiast tutaj widzimy budynek, który raczej by nam pasował gdzieś do Moskwy, bo nawet nie do Petersburga, tylko do Moskwy. Otóż to nie jest jedyny budynek w Warszawie, który został ubrany w taką staroruską sukienkę, bo on jest w stylu staroruskim. To był taki styl końca wieku XIX w Rosji, gwałtownie, nie tylko w Rosji, wszędzie wtedy poszukiwano jakby narodowych, charakterystycznych cech miejscowej architektury. Prawda? Żeby to nie był kosmopolityczny, ponadnarodowy klasycyzm, wszędzie te same kolumnady, tylko żeby budynki rosyjskie miały charakter rosyjski, budynki polskie miały charakter polski i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj Pałac Staszyca został przerobiony w duchu właśnie takiej staroruskiej architektury, zachowując swój kaliber, swoje proporcje. Ten dziwny suwenir, właśnie taki rosyjski suwenir, no niespodziewanie nam przypomina o tym, że przez cały wiek XIX Warszawa była miastem rosyjskim, zwłaszcza w końcu wieku XIX, bardzo intensywnie rusyfikowanym, co zdołaliśmy bardzo dzielnie wytrzeć z pamięci, ale o tym jeszcze będzie mowa. Obecnie, czy tego chcemy, czy nie chcemy, suwenirem z Warszawy jest Pałac Kultury, który zresztą jest bardzo zabawnie ogrywany przez twórców pamiątek.
Небо над Вислой твоей океана бездонней, матери в парках качают уснувших детей. Ласточек стаи взлетают с открытых ладоней, с теплых ладоней оживших твоих площадей. Будут мне сниться олени твои, с каждым свиданием светлее они. Мы побратались навеки, Варшава. Здесь я оставлю частицу души, мирно живи и свободно дыши. Кровно я связан с тобою, Варшава. Пани Варшава, товарищ Варшава. Помнишь, в ночи над тобою рыдала сирена, падали стены и гибли твои сыновья. Но воскресая из пепла и горького тлена, вновь засверкала над Вислой улыбка твоя. Я не забуду страдания твои, я не забуду былые бои. Мы побратались навеки, Варшава. Здесь я оставлю частицу души, мирно живи и свободно дыши. Кровно я связан с тобою, Варшава. Пани Варшава, товарищ Варшава. Годы пройдут, но твоя красота не увянет. Славу твою не застелит ни ночь, ни туман. Пусть негасимо сияют глаза варшавяна, пусть наполняются счастьем сердца варшавян. Я не забуду свидания дни, лица друзей маршалковской огни. Мы побратались навеки, Варшава. Здесь я оставлю частицу души, мирно живи и свободно дыши. Кровно я связан с тобою, Варшава. пані Варшаво, товариш Варшаво, пані Варшаво, товариш Варшаво, товариш Варшаво.
Po dwóch schodkach przejdź do gabinetu pocztówek. Jeśli chcesz im się przyjrzeć, włącz pauzę. Wyjdź teraz na korytarz. Niedaleko, po lewej, zobaczysz małe drzwi do gabinetu pomników i gabinetu syren warszawskich. Pani profesor nie wskazała tu żadnego konkretnego eksponatu, bo zajęta była objaśnianiem koncepcji całej wystawy. Maria Poprzęcka od lat specjalizuje się między innymi w muzealnictwie, więc jej uwag warto wysłuchać.
Nowe Muzeum Warszawy jest świadomym zupełnie wyzwaniem wobec tego, co zapanowało w ciągu ostatnich kilkunastu lat w polskich muzeach, to znaczy wobec zdominowania ekspozycji przez multimedia. Takim pierwszym muzeum, które wspaniale wykorzystało możliwości multimedialne, jest oczywiście Muzeum Powstania Warszawskiego. W tej chwili, ponieważ wiem mniej więcej, jak wyglądają ekspozycje w różnych muzeach, także w małych miastach, to wiem, że coś takiego jak efekt powstania, Muzeum Powstania Warszawskiego jest szalenie silny i to dobrze, bo te ekspozycje zostały odnowione, odświeżone, są bardziej atrakcyjne dla publiczności, której się jeszcze multimedia nie znudziły. Natomiast skądinąd wiemy, że te muzea multimedialne, narracyjne, jakie często nazywamy, bo opowiadające jakąś historię, prawda, historię powstania, historię II wojny, historię miasta. Otóż, ponieważ z obrazami medialnymi obcujemy stale, czy na smartfonie, czy na tablecie, czy na komputerze, żyjemy w tym świecie zdigitalizowanym, który jest i go nie ma. Jest światem wirtualnym, jest światem bezcielesnym, jest światem zdematerializowanym, jest światem, w którym wszystko jest zredukowane do tej samej skali, prawda? Czy to będzie wielki budynek, czy to będzie malutka broszka, czy to będzie kostka cukru, to jest takie same na ekranie, zwłaszcza jeśli to jest mały ekran smartfonu czy mały ekran tabletu. Także media odbierają materialność, odbierają skalę, odbierają takie poczucie, że rzeczywiście obcujemy z czymś, co było naprawdę, ponieważ to, co jest w mediach, istnieje za sprawą naciśnięcia naszego palca. Powołujemy do życia jakąś rzecz, czy jakiś wielki budynek, czy jakiś drobiazg, czy jakiś obraz, czy kawałek filmu. Całkowicie to zależy, prawda, od jednego minimalnego ruchu naszego palca. I to powoduje, to jest zresztą badane, to powoduje no ogromne zupełnie zmiany w świadomości powszechnej, że świat nie wiadomo, czy istnieje naprawdę, czy nie istnieje. I obserwując te reakcje na wystawy multimedialne, badacze muzeów zauważają, że rodzi się tęsknota za rzeczą. Za rzeczą, to już się tak nazywa, tam nie wiem, nowy materializm czy nowa rzeczowość, bo to oczywiście już naukowo jest bardzo intensywnie badane, że ludzie żyjący w świecie wirtualnym, tym świecie wirtualnym, który właśnie jakoś tak niepochwytnie się miesza z rzeczywistością i zwłaszcza dla osób młodych, czasami ta granica niebezpiecznie się zaciera, granica pomiędzy tym, co jest naprawdę, a tym, co jest tylko właśnie tym fantomem, tą zjawą. Otóż, że to rodzi tęsknotę za czymś, co jest naprawdę, co ma swój wymiar, co jest albo bardzo duże, albo bardzo małe, jest zrobione z czegoś, jest zrobione z drewna, jest zrobione z brązu, jest namalowane olejem na płótnie, jest kostką cukru, jest bluzą warszawskiego powstańca, prawdziwą. Widzimy ją naprawdę, no nie możemy jej ciągle dotknąć, prawda? Muzea muszą się bronić, a bardzo by chciały. Muzea ciągle, no niestety nie mogą ze względu na bezpieczeństwo zbiorów, prawda, pozwalać dotykać, ale pozwalają zobaczyć po prostu rzecz. Ta rzecz będzie istniała nawet wtedy, kiedy światło zostanie zgaszone, kiedy muzeum zostanie zamknięte. Ona tam jest i czeka na nas.
Thank you.
Mamy nadzieję, że rozpoznajesz już wszystkie pomniki i masz swoją ulubioną syrenkę. Gdy wyjdziesz z pokoju z syrenkami, koniecznie spójrz w lewo w stronę rynku. Zobaczysz tam jeszcze jedną, szczególną syrenę. Wracamy do windy. Pamiętasz, którędy? Po wyjściu z gabinetu syren przejdź w poprzek korytarza do najbliższych szklanych drzwi. Za nimi skręć w lewo i zejdź po pochylni. Teraz idź już tylko przed siebie. Po drodze miniesz kilka par szklanych drzwi i dwie klatki schodowe. Idź przed siebie, aż dojdziesz do pomieszczenia z kasami. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in June. Kończymy już zwiedzanie Muzeum Warszawy trasą zaproponowaną przez Marię Poprzęcką. Zdradzimy Ci tajemnicę. Jeszcze w tym roku otworzymy wiele nowych gabinetów z zabytkami. Wróć do nas wtedy, a pani profesor opowie Ci o eksponatach, których tym razem nie widziałeś. Do usłyszenia mówią Maria Poprzęcka i Janusz Szydłowski.